Chwała Jezusowi. Z tego, co widzę i słyszę, to dzisiaj czujnie i bacznie słuchacie. To jest ważne. To jest ważne, bo dzisiaj, kochani, będę chciał za sprawą Ducha Świętego, wierzę, kontynuować przesłanie sprzed tygodnia, bo 3 grudnia we wtorek otrzymałem słowo, które, wierzę, jest na ten czas dla naszego Kościoła i ciekawe jest to, że Pan Bóg to tak, wierzę, zaaranżował, że po prostu zatrzymał mnie w domu na ten jeden dzień. I mogłem otrzymać temat, który jest bardzo zbieżny z tym, o czym słyszeliśmy tydzień temu. A ja chciałbym mówić o tym, czy rozpoznajesz czas Bożego poruszenia. I wiecie, musimy zdefiniować w ogóle, czym jest ten czas Bożego poruszenia. I nie szukałem żadnych definicji, nie szukałem w książkach, ale po prostu usiadłem sam przed sobą i pomyślałem, co to w zasadzie jest. I napisałem kilka myśli, które tak po prostu przyszły do mnie, bo ufam i wierzę, że jest to taki wyjątkowy moment w życiu człowieka. Jako jednostki, ale też mam na myśli narodu, kiedy Bóg przychodzi w szczególny sposób i kiedy możemy odczuwać Jego obecność i wiemy, że to jest Jego obecność, czyli coś, czego nie jesteśmy w stanie podrobić, stworzyć, wygenerować. Kiedy rozumiemy, że Bóg, którego jego imię brzmi Jestem, który jestem, faktycznie jest pośród nas. Także czas poruszenia dla mnie osobiście to jest Boża obecność, tak autentyczna, że nie mogę jej z niczym innym pomylić. To też jest świadomość, że święty Bóg jest pośród nas. Przez co, do czego to prowadzi? Każdy, kto grzeszy, pokutuje. Od razu przychodzi to przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Kiedy przychodzi Boża obecność, ludzie naturalnie odczuwają, że są w miejscu, które nie jest po drodze, z Panem Bogiem. I po prostu jest tak, że wyznają swoje grzechy, oddają swoje życie Jezusowi. I to jest niezwykłe, że Boża obecność może sprawić właśnie, że następuje taki czas poruszenia w życiu człowieka, który może jeszcze Boga osobiście właśnie nie poznał. Także w tym czasie poruszenia każdy, kto usłyszy Jego głos, pragnie czynić to, co jest zgodne z Jego wolą i z Jego powołaniem. Czyli czas Bożego poruszenia to czas przebudzenia, gdy, no właśnie, nie pragniemy niczego więcej, jak tylko tego, by przebywać z Nim, w Jego obecności. To jest ten moment, ta chwila, kiedy zdajemy sobie sprawę, że On nam w zupełności wystarcza. Nie potrzebujemy niczego więcej, jak tylko tego, by być z Nim, blisko Niego. I wiecie, chciałbym też powiedzieć, że to przebudzenie to nie tylko znaki i cuda. Powiem tak nieco brzydko, to jest efekt uboczny właśnie tego, kiedy Pan Bóg przychodzi. Wiadomo, znaki i cuda są takim znakiem rozpoznawczym tego, że Bóg się porusza. Ale to Boże poruszenie zaczyna się od ludzi, którzy po prostu są w stanie się zatrzymać i oczekiwać na Pana. Którzy są gotowi poświęcić swój czas, by Jego uwielbiać, by w modlitwie, w poście trwać i czekać na Pana. I tak ja to rozumiem. Można byłoby nieco więcej jeszcze dopowiedzieć. Myślę, że większość z was się ze mną zgodzi. Ale pójdźmy dalej, bo chciałbym wam zadać pytanie tu i teraz. Jaki to jest czas dla ciebie? Co przeżywasz z Bogiem? Powiem wam taką ciekawą historię z mojego życia. Wiele lat temu, zanim jeszcze razem z moją obecną żoną byliśmy małżeństwem, to spotykaliśmy się i kiedyś na rynku spotkaliśmy Beatę. Nie powiem nazwiska, bo mamy RODO, ale chodzi o to, że Beata jest taką otwartą osobą i kiedy my tak byliśmy razem, cieszyliśmy się sobą, gdzieś tam szliśmy, już nie pamiętam, ale pamiętam pytanie Beaty, kiedy zapytała nas, jaki macie czas z Panem? Jaki macie czas z Panem? Wiecie, To pytanie mnie tak zaskoczyło, no bo ja tutaj mam czas z moją dziewczyną, powiedzmy randkujemy, idziemy gdzieś do kawiarni i ktoś zaraz po pytaniu, jak się macie, potem pyta, jaki masz czas z Panem. I ja byłem w sumie taki, że nie wiedziałem, co powiedzieć, no bo, no właśnie. W moim życiu była pewnego rodzaju chrześcijańska rutyna. To znaczy, czytałem Biblię, modliłem się, ale wiecie, nie myślałem nad tym na przykład, by słuchać Bożego głosu, czy przebywać w Bożej obecności i coś też od Boga odbierać tak dla siebie osobiście. I wiecie, nie podobało mi się to pytanie, bo zmusiło mnie do refleksji. Co ja przeżywam z Bogiem? Czy słyszę Jego głos? Czy rozumiem sezon w moim życiu? Czy mam świadomość, dokąd zmierzam? I wiecie, odpowiedź na te wszystkie pytania była negatywna. Choć patrząc z zewnątrz, no przecież wszystko było ze mną w porządku, normalny chrześcijanin. Jednak to pytanie wzbudziło we mnie taką chęć dowiedzenia się w sumie, co jest ze mną, o co chodzi. I z perspektywy czasu moje poznanie wzrosło. Rozumiem teraz, w jakim miejscu byłem i mógłbym powiedzieć, że byłem osobą cielesną, która w większości prowadziła życie w taki sposób, że to ja nim zarządzałem i tylko prosiłem Boga o błogosławieństwo. I kiedy słyszymy słowo cielesność, to jakże często jest tak, że myślimy o kimś, kto na przykład ma problem z alkoholem, z jakimiś nałogami, kto przeklina, kto ogólnie prowadzi życie niemoralne. Ale wiecie, można chodzić do kościoła i też być osobą cielesną. I co mam na myśli? Cielesność jest wtedy, kiedy to ty panujesz w swoim życiu. To jest na takiej zasadzie, że Bogu zostawiamy wschody i zachody słońca, a wytyczamy wokół siebie taki krąg i mówimy, to jest moja przestrzeń i ja się tym teraz zajmuję. I bez wchodzenia w szczegóły, cielesność tak naprawdę prowadzi nas do życia w niezależności od Boga. I to, uważam, jest problemem wielu chrześcijan. A zarazem może to być jak taka zasłona przed naszymi oczami, gdzie nie rozpoznajemy czasu Bożego poruszenia. Gdzie też nie rozpoznajemy czasu, do którego może w którym Pan Bóg chce nas gdzieś poprowadzić albo chce nam coś pokazać. Kiedy żyjemy w taki sposób, jesteśmy w pewien sposób zamknięci, mimo że niebo, jak wierzę, jest nad nami otwarte. Ale może pójdźmy do słowa. Jezus, gdy czas Jego misji na ziemi powoli dobiegał końca, poruszony do głębi, wypowiedział słowo do Jerozolimy. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do Ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kwoka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Głęboki tekst, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co Jezus chce wyrazić i w jaki sposób chce też przedstawić charakter Ojca. Bo wierzę, że od początku stworzenia Bóg chciał być z człowiekiem. I jak myślę sobie o tym, w jakim miejscu jesteśmy, to gdzieś chyba pomyliliśmy się w tym sensie, że mamy tak wiele zasobów na ziemi i tak dobrze z tego wszystkiego potrafimy korzystać, że dochodzimy do takiego miejsca, że jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy niezależni. I wielu ludzi tak myśli. I mimo że oczywiście jesteśmy kościołem, tak, jesteśmy ludźmi wierzącymi, moglibyśmy powiedzieć, nie, to nie jest mój sposób życia, ja przecież wszystko powierzam Panu Bogu, ale jest jednak coś takiego w nas, że po prostu tak dobrze się czujemy w tych rzeczach i tak dobrze się w tym wszystkim poruszamy. Jesteśmy dumni, nie wiem, z tego, że mamy fajny dom, że mamy dobrą pracę, że, nie wiem, nam się układa. Ale ja nie mówię, że to jest złe, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że On w swojej miłości zagwarantował nam to wszystko, tak, byśmy mogli z tego korzystać, ale te rzeczy nigdy nie powinny nam przesłonić relacji z Nim. I Widzimy to w Bożym Słowie, musielibyśmy się zagłębić, chociażby jak Jezus, gdy powoływał 12 uczniów, to przede wszystkim powołał ich po to, aby z Nim byli. I jak spojrzymy do Starego Testamentu, to wielokrotnie Bóg szukał człowieka, który po prostu chce z Nim przebywać. Człowieka, który będzie wrażliwy na Jego obecność, który będzie chciał usłyszeć Jego głos. I ten motyw pojawia się tak często, że Bóg szuka człowieka, który by stanął w wyłomie, Bóg szuka po prostu lidera, któremu mógłby przekazać słowo, proroka, któremu mógłby posłać słowo do swojego narodu na ten czas i tak dalej, i tak dalej. Często właśnie ten motyw Boga, który szuka człowieka, jest tak bardzo obecny w Biblii. I wierzę, że z biegiem lat pragnienie Boga wobec nas jest ciągle takie same. On chce przebywać z człowiekiem, On chce nas zgromadzić ze sobą, On chce być z nami. I teraz pytanie, co my powinniśmy zrobić z tą wiedzą? Co zrobić, kiedy już wymalowałem taki wstęp? Sam musiałem sobie zadać to pytanie. Myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to po prostu oczekiwać na Niego. Nie wiem, czy przyjmujecie to, co mówię. Po prostu oczekiwać na Niego. Nie wzywam cię do tego, że masz teraz iść i na przykład coś zrobić w kościele. Nie mówię ci, że masz iść do pastora i zapytać się, w jaki sposób masz sobie poukładać życie. Nie. Masz tylko oczekiwać na Pana. Tyle i aż tyle, bo wiecie, bo to nie jest standardowe nasze działanie. My jesteśmy nieco zaprogramowani w inny sposób. Nie chcę mówić tutaj o naszym dziedzictwie, ale jest coś takiego w nas, że po prostu my częściej po prostu robimy rzeczy, potem myślimy, a Boże Słowo w wielu miejscach nas wzywa do tego, abyśmy oczekiwali na Niego. Po prostu nic nie rób. W miejscu, w którym jesteś, znajdź czas i oczekuj na Pana. Kilka słów z Bożego Słowa. Treny, 3 rozdział, 25 werset. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. Czyli kiedy oczekujemy na Pana, przyjmujemy Jego dobrać. Jego dobroć. W innym miejscu czytamy Psalm 119, 2 werset. O jak szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają Jego postanowień i szukają Go z całego serca. Czyli oczekując na Niego, stajemy się szczęśliwi. W innym miejscu też Psalm 70, ale 5 werset. Natomiast niech rozradują się w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech ci, którzy cenią Twe zbawienie, powtarzają, jak wielki jest Bóg. Czyli oczekując na Niego, i to jest taka szersza myśl, radość staje naszym dziedzictwem. Radość staje się takim naszym znakiem rozpoznawczym. Kolejny fragment przypowieści Salomona, 28 rozdział, 5 werset. Niegodziwi ludzie nie pojmują, na czym polega słuszność, lecz ci, którzy szukają Pana, pojmują wszystko. Ja to rozumiem tak, że oczekując na Pana, przybywa nam mądrości. To jest też piękne. I kolejny fragment znany, często cytowany, Izajasza, 40 rozdział, 31 werset. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą schu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Czyli oczekując na Pana, dostajemy nowych sił. A w duchowej rzeczywistości wierzę, że dostajemy takiego odświeżenia, posilenia, wzmocnienia, zachęty, nadziei. I ciekawa rzecz, to jest tylko kilka fragmentów, dokładnie 5 z Bożego Słowa, które po prostu wybrałem, żeby przedstawić to, jakie mamy korzyści z tego, kiedy oczekujemy na Pana. I po przeczytaniu tych fragmentów słowa zadałem sobie pytanie, kto nie chciałby szukać Pana, skoro Jego obecność przynosi tyle błogosławieństw? Bo w Bożym Słowie jest dużo więcej takich miejsc, co nie? Gdzie możemy przeczytać, co nam przynosi, kiedy oczekujemy na Pana, kiedy szukamy Jego obecności. I zadałem sobie pytanie, no właśnie, co jest, może nie tylko z nami, ale z ludźmi wokół nas, że skoro Bóg jest tak dobry, to czemu nie szukamy Jego obecności? I wiecie, na przestrzeni wieków sytuacja wygląda cały czas podobnie. Niewielu jest tych, którzy szukają Jego oblicza. Można powiedzieć, garstka tak statystycznie. Jednak szczególnie teraz, kiedy mamy świadomość czasów ostatecznych, wierzę, że powinniśmy skupić się na oczekiwaniu na Pana. I pomimo, że może Ty jeszcze tego w taki sposób nie widzisz i tego tak nie rozpoznajesz, to wierzę, że nadchodzi czas Bożego poruszenia. Jezus kiedyś powiedział coś takiego, to z Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 16 werset i dalej. Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich. Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił i mówią, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił i mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Jezus, mówiąc tą przypowieść, był bardzo bezpośredni. Bo jak czytamy, mówił, że przyszedł Jan, czyli mąż Boży, z namaszczeniem proroczym, który przygotował drogę Jezusowi, wzywając ludzi do upamiętania. Następnie na scenę, że tak powiem, wchodzi nasz nauczyciel, który co? Zaprasza ludzi do naśladowania, do porzucenia swego marnego życia. I to wszystko w mocy, w znakach i cudach. A jednak Jezus, mówiąc o tym, już miał świadomość, że nie wszyscy uwierzyli temu poselstwu. I podobnie dziś nie wszyscy ludzie jeszcze uwierzyli, nie wszyscy jeszcze przyjęli te słowa jako objawione słowo Boga do ich życia. I co nam to mówi? Musimy być czujni na Boże Słowo i Boży głos. Czy jesteśmy czujni? Czy faktycznie potrafimy się zatrzymać? Wiecie, to jest ciekawe, powiem wam taką jako przerywnik zabawną historię. Nawet wczoraj, kiedy moja żona się mnie zapytała około godziny 17, bo nagle się przypomniało, że mam dzisiaj kazanie. To ty masz jutro kazanie? I wiecie, chodziło o to, że ona widziała cały mój dzień, że od 6 do tej 17 cały czas coś robiłem, pracowałem i była przerażona, że ja się nie przygotowywuję. A ja tylko powiedziałem, spokojnie wiem, co mam mówić i jeszcze będę się przygotowywał. Ale chodzi mi o to, że wiem, że ona ma to rozpoznanie duchowe i widziałem w niej to, co mnie tak ujęło, że ona oczekiwała ode mnie, że ja ten czas spędzę inaczej. Ale nie bójcie się, spędziłem ten czas w nocy, kiedy byłem po prostu sam na sam z Bogiem. I zmierzam do tego, że wiem, że ona to rozumiała. Że to nie jest tak, że ty po prostu usiądziesz, weźmiesz kartkę i zaczniesz coś pisać. Tu potrzeba właśnie tego połączenia z Duchem Świętym. Tu potrzeba wejść w Boże Słowo. Tu potrzeba takiej otwartości serca, gdzie chcesz przyjąć Słowo, które jest na ten czas, a nie Słowo, które, nie wiem, usłyszałeś gdzieś od kogoś, cię zainspirowało, czy po prostu coś skopiować. Nie. Ty jako nauczyciel, ja tak to odbieram, i tak w tym wzrastam, i tak to rozumiem. Ja mam przynieść słowo, które jest do Kościoła na ten czas, na tą chwilę. Także i żeby to zrobić, to właśnie potrzeba się zatrzymać. A jakże często my, jako Boży ludzie, mówimy, że nie mam czasu. Nie mam czasu, nie teraz, zrobię to później. Ale właśnie Pan jest tu i teraz i On czeka na ciebie. I to jest właśnie ten czas. To jest ten czas, kiedy Boże Słowo chce mówić do twojego życia. To jest ten czas, kiedy Bóg chce się poruszać w swoim życiu. Wiecie, jest jeden taki uniwersalny, ponadczasowy fragment do Kościoła, który zawsze będzie aktualny. Z Listu do Hebrajczyków, 3 rozdział, 7 i 8 werset. Dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Także to słowo nam mówi, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy też usłyszeć Boży głos, ale też jest coś, co musimy z tym zrobić. Jeśli Bóg mu powiedział do ciebie poprzez słowo, czy może otrzymałeś słowo w jakiś ponadnaturalny sposób, to co? Nie zatwardzaj swojego serca, nie znieczulaj go, ale przyjmij to słowo, rozważaj to słowo. Miej tą przestrzeń, gdzie będziesz właśnie myślał nad tym słowem. Wiecie, powiem wam taką ciekawą rzecz, teraz mi to przyszło w ogóle do głowy, że kiedy w moim życiu rozpoczęło się Boże poruszenie, to gdzieś tak naturalnie odłożyłem, w sumie z żoną odłożyliśmy różne takie rzeczy, które nam zabierały jeszcze czas, którego i tak nie mieliśmy, czyli oglądanie jakichś filmów. Po prostu gdzieś to zupełnie, no już no musieliśmy to zrobić, bo żeby karmić się Bożym Słowem czy słuchać kazań, wiedzieliśmy, że nie ma przestrzeni na jakieś takie już robienie głupot. I ciekawą rzecz odkryłem dopiero ostatnio, po ponad 2 latach, zasypiając, że Boże, jakie to jest niezwykłe, że ja mogę rozmyślać o Twoim Słowie, a nie myślę o jakichś rzeczach w stylu praca, nie myślę o wiadomościach, które usłyszałem, że nie myślę o jakichś problemach, które są przede mną. Nie muszę o tym myśleć, bo mogę rozmyślać nad Twoim Słowem. Wiecie, mnie ujęło to, że tyle czasu Bóg gdzieś potrzebował. I niestety jestem przekonany, że wielu z nas też potrzebuje takiego długiego czasu, by Słowo nas przepracowało. Gdzie dojdziemy do takiego miejsca, że wow, ja zaczynam rozmyślać nad Słowem. Co nie? Gdzie ja nie przeczytałem fragmentu rano, gdzie potem wieczorem w ogóle zapomniałem, co ja czytałem, tylko ja jestem w Słowie, jestem zanurzony w Słowie, rozmyślam nad Słowem, idę ze Słowem. I to Słowo jest dla mnie drogowskazem, ale ono jest dla mnie życiem i na tym buduję. Ale wróćmy do słowa i do tego, co przeczytaliśmy. Bo chciałbym wam zadać pytanie, czy słyszysz cokolwiek, co Bóg mówi do ciebie? Bo jeśli nie słyszysz, to właśnie to jest ten moment, kiedy powinieneś się zatrzymać. Bo może być tak, że bierzesz udział w wyścigu, który nie jest dla ciebie, bo uwaga, równolegle odbywa się wyścig, do którego jesteś powołany. Wiecie, ja też byłem w takim miejscu, gdzie rozpoznałem to, że biegnę w wyścigu, który Pan Bóg nie przygotował dla mnie, co nie? I zdarza nam się wpaść w taką pułapkę jako ludzie wierzący. Często bywa tak, że nawet tego nie widzimy, że nasze cielesne pragnienia, tak muszę je nazwać, tak mocno nas potrafią zmotywować, że jesteśmy skoncentrowani właśnie na zarabianiu, pomnażaniu, bądź innych rzeczach, kiedy to w ogóle nie jest jakby pomysł Boga na twoje życie. Nie wiem, czy rozumiecie, co do was mówię, ale jest szczególny, unikatowy Boży plan dla ciebie. I jesteś ważny w Kościele, tak jak każda służba w Kościele jest ważna, tak ty jesteś ważny i Bóg chce mówić do ciebie, chce używać ciebie. To nie jest tak, że Pan Bóg używa tylko pastorów, starszych, liderów. Nie. Nie ma tak zwanych przeciętnych wierzących. Kiedy przychodzi czas Bożego poruszenia, to wszyscy są zaangażowani i wszyscy pracują. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale ten obraz też teraz mi przyszedł i muszę go wymalować przed wami. Że jeśli przychodzi czas Bożego przebudzenia, czas nawiedzenia, to wszyscy pracują. W tym sensie, że nie przychodzimy do kościoła po to, żeby usiąść w ławce, ale co? Zajmujemy się tymi, którzy do nas przyszli. Wiecie, i to w nas może uczynić tylko Duch Święty, taką pewną przemianę, gdzie my już nie potrzebujemy jechać na wakacje, bo On dla nas jest wystarczającym odpocznieniem. Dla mnie ten rok jest ciekawy, bo przyznam wam się szczerze i nie chcę się chwalić, że w ogóle nie byliśmy nigdzie na urlopie, ale to dlatego, że byliśmy na zimowisku z dziećmi, na letnisku z dziećmi, a pozostałe dni wykorzystałem na pracę obok domu i też mam taką pracę, że nie mogę chorować, o tym nie będę mówił, o co chodzi, ale wyobraźcie sobie, że cały rok pracowałem, co nie? I wiecie co? Ja nie czuję się zmęczony. To jest niezwykłe Boże działanie i to mówię na świadectwo i chcę oddać chwałę Jezusowi, że mogę odpoczywać w Nim, że mogę wzrastać w Nim, że nie mam takiej potrzeby, że muszę jechać gdzieś za granicę na wakacje, żeby nabrać teraz siły. I oczywiście, jeśli byłeś na wakacjach, to nie czuj się potępiony, ale mówię to w takim sensie, że ja gdzieś teraz coś takiego przeżywam, co nie? Coś, do czegoś takiego dojrzałem, ja ciebie nie oceniam, ale dla mnie to jest też niesamowite, że Bóg może odnawiać moje siły. Halleluja. Wiecie, Kiedyś już o tym mówiłem, ale muszę wspomnieć, że moje duchowe przebudzenie miało miejsce w czerwcu 2022 roku, kiedy byłem przekonany, że jestem jak najbardziej wzorowym chrześcijaninem. I w sumie patrząc na mnie z zewnątrz, wszystko było ok. Ale wiecie, to, co się ze mną wydarzyło na konferencji Przywództwo w ogniu w Warszawie, to było po prostu coś, co wyszło ponad moje zrozumienie, gdzie Pan Bóg właśnie wyświetlił tak jakby film z ostatnich moich 10 lat i zrozumiałem, że to ja zajmuję się swoim życiem, a Bóg zapytał cię mnie, kiedy zajmiesz się moimi sprawami. I wiecie, wtedy w duchowej rzeczywistości coś się przesunęło, bo Bóg włożył w moje serce głód Bożej obecności, Bożego Słowa i uwielbienia. I to był taki proces, który ciągle trwa i on będzie trwał. I wiecie, to było też niezwykłe, że wtedy, w tamtym miejscu, to już ponad 2 lata temu, zrozumiałem, że muszę zostawić moją pracę zawodową i to, co robię. I kiedy przyjechałem do domu, powiedziałem mojej żonie, słuchaj, ja muszę rzucić moją pracę natychmiast, ja mam służyć Bogu. To było tak abstrakcyjne dla mojej żony, że ale jak, no przecież tylko ty pracujesz, z czego będziemy żyć i tak dalej. Potem troszkę ochłonąłem i zacząłem też powoli jakby rozumieć, o co chodzi, jeśli chodzi o to, co Pan Bóg mi przekazał. Bo z czasem zobaczyłem, że pomimo tego, że mam takie przekonanie, że będę Jemu służył na pełny etat, to zrozumiałem, że mam Mu służyć w tym miejscu, w którym jestem. Że jest jeszcze czas przygotowania. Może ja już zobaczyłem do przodu parę lat, ale w tym miejscu, w którym byłem, ja miałem oczekiwać na Pana. I w pokorze czekać, nie marnować czasu już na głupoty, ale tak naprawdę rozwijać się w duchu. I możesz zapytać, no to co takiego zrobiłem, że zacząłem się rozwijać, co nie? Co chcę przez to powiedzieć? Chcę tylko powiedzieć, że ja się skoncentrowałem na szukaniu Bożej obecności. Później pojawiło się we mnie takie pragnienie, Boże, chcę rozumieć Twój głos. Bo nie chcę być kierowany własnymi emocjami, moimi pragnieniami, ale chciałbym zrozumieć, co Ty w ogóle chcesz ode mnie, bo ja już czasem nie wiem, co nie? I zacząłem też widzieć to, że potrzebuję Bożego Słowa, że muszę znać Boże Słowo, że wtedy będę miał taki właściwy balans, bo będę potrafił rozsądzić, czy to, co do mnie przychodzi, jest z Boga, czy nie. I tak było właśnie w moim życiu. Wiecie, kolejna rzecz, jeśli chodzi o rozwój, to zawsze wiedziałem, że są dary duchowe, czyli tak zwane charyzmaty. Jednak dopiero w ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój. Wiecie, dostałem nowe języki, przyszło słowo wiedzy, przyszły nawet czasem proroctwa, dar rozróżniania duchów, a nawet dar wykładania snów. I wiecie, nie mówię o tym, żeby powiedzieć, wow, co to się ze mną porobiło, ale bardziej chcę powiedzieć o tym, że to tylko przychodziło w stosownej porze, gdy była taka potrzeba. To Duch Święty po prostu mnie wyposażał. A wcześniej, krótko mówiąc, to jakby nie leżało w kręgu moich zainteresowań. W sensie, tak, byłem na to otwarty i też Pan Bóg mnie używał i działał, żebyście nie myśleli, ale coś kliknęło, mówiąc takim młodzieżowym językiem, gdzie zacząłem w Bożej obecności iść dalej. Zacząłem pewne rzeczy duchowo rozsądzać, zacząłem pewne rzeczy widzieć. Jeden z takich ciekawych może przykładów wam podam i to z ostatnio, odnośnie walki duchowej, co ja popełniłem taki pewien błąd, bo zbagatelizowałem przeciwnika. Spotkałem się z moim bratem w centrum Cieszyna i podszedł do nas taki człowiek i wiecie, jak to często bywa wieczorami, podchodzi człowiek, będę z panem szczerym, zbieram na piwo. Ja mówię, okej, na piwo cię nie dam ci, ale po prostu, wiecie, co wtedy zrobiłem? Powiedziałem mu Ewangelię. Powiedziałem mu, że nie musi tak żyć, że nie musi tego robić, ale wiecie, ja zacząłem tylko to mówić i tak szybko przeskoczyłem właśnie do tego, że Jezus umarł za niego na krzyżu, aby on właśnie nie musiał żyć w grzechu, żeby nie musiał żyć takim życiem. I to było niezwykłe, że jego oczy się zaświeciły. A mówiłem naprawdę krótko i zaraz pojawił się jego kolega, który przyszedł i jak usłyszał imię Jezus, to wiedziałem, że to już jest zły duch. Co mam na myśli? To już wiedziałem, że ten kolega robił wszystko, żeby odciągnąć tego słuchacza od tych prostych słów Ewangelii, które ja mu ogłosiłem, bo to nie było nic nadzwyczajnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo ja w moim sercu, jak zobaczyłem tego człowieka, i to pomyślałem sobie, o, to teraz będę mu zwiastował Ewangelię. Wiecie, bo ja poniekąd czuję się w tym na tyle dobrze, że można robić to tak już, jakby to powiedzieć, bez skrępacji, tak prosto. Ale nie rozpoznałem tego, że mój przeciwnik po prostu wysyła człowieka, który, uwaga, gdy zacząłem mówić imię Jezus, zaczął bluźnić. I to w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy tego nie słyszałem. I tak naprawdę ja nie byłem przygotowany, ale tam powinienem wyganiać demona z tego człowieka. Bo na imię Jezus po prostu rozpętało się tam, nie chcę mówić piekło, ale zaczęło się dziać bardzo źle. I to było, dla mnie to było coś takiego wyraźnego, gdzie widziałem taką manifestację zła, tej niezgody, tylko po to, żeby mnie zatrzymać. I wiecie, dzieją się czasem właśnie takie nadprzyrodzone rzeczy. To jest może jedna z wielu, ale mówię o tym, że kiedyś nie byłem w cudzysłowie fanem czegoś takiego, ale dzisiaj wiem, że po prostu mam w to wchodzić. I czasem nie jest komfortowo, nie jest przyjemnie, ale Bóg właśnie chce nas używać, chce nas poruszać do nowych rzeczy, do większych rzeczy. Dlatego potrzeba otwartego serca. Bo ten czas Bożego poruszenia, Bożego nawiedzenia, wierzę, że się zbliża. I w Biblii, w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze taki długi fragment, ja go może nie będę czytał, bo, ale chciałbym to wam zostawić na zadanie domowe, jak powinno wyglądać nasze życie. To jest list do Efezjan, 5 rozdział, od 1 do 20 wersetu. Weźcie to sobie, zapiszcie i przeczytajcie to dzisiaj, bo to jest istotne. I apostoł Paweł, pisząc w innym liście, tym razem do Filipian, w 2 rozdziale, kiedy zalecał, czy polecał im swojego sługę, Tymoteusza, powiedział też co nieco o innych, mam na myśli o innych wierzących. I powiedział wtedy tak, wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa, Jezusa. I co nam to mówi? Że już w pierwszym kościele ludzie krzątali się, czyli byli zajęci swoimi sprawami, a sprawy Bożego Królestwa były odłożone na dalszy plan. I możesz sobie myśleć, no ale jak to pierwszy Kościół? Przecież oni byli tak rozpaleni. Co nie? Ale jednak apostoł Paweł już to widział, on miał to rozpoznanie duchowe i też potrafił to rozsądzić, że tak naprawdę ludzie nie są szczerzy w tej drodze za Panem. I myślę, że chociaż tego nie czytamy, możemy tylko wnioskować po tym krótkim fragmencie, że wielu z jego braci i sióstr rozmijało się z Bożym planem dla swojego życia. Przez Ducha Świętego mieli w coś wejść. Podobnie jak i my. Też mamy, wierzę, wejść w to, co On dla nas przygotował. Ale ze względu na to, że byli niedostępni, nie byli gotowi, przez co nie rozpoznali Jego działania. Nie wiem, czy łapiecie, co mówię? Jest to zrozumiałe? Dlatego jest to dla nas przestroga, bo też możemy znaleźć się w takim miejscu. Wiecie, człowiek zdrowy ma apetyt i podobnie w duchu powinniśmy mieć głód Bożej obecności i Jego słowa. Jeśli tego nie ma, to powinniśmy pomyśleć, dlaczego. Serio, powinniśmy się zatrzymać. Czy w moim życiu jest głód Bożej obecności i Jego słowa? Bo jeśli jest, to jesteś zdrowym, duchowym człowiekiem, tak to nazwę. To wszystko z tobą jest okej. Wiecie, bo patrząc z drugiej strony, jeden z powodów pewnego rodzaju stagnacji jest to, że doszliśmy do takiego miejsca samozadowolenia, gdzie uważamy, że już wszystko wiemy. Nie musimy się rozwijać, nie potrzebujemy żadnych szkoleń, seminariów, konferencji. W sumie to ja już wszystko wiem. Wiecie, taka postawa jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Bo w Bogu zawsze jest więcej. Tak, Izrael na pustyni ciągle dostawiał codziennie świeżą mannę, tak Boże Słowo codziennie dla nas jest tą manną, gdzie jest więcej i więcej. Są fragmenty, które możemy czytać drugi, trzeci, piąty raz, ale one ciągle do nas przemawiają i to Słowo do nas mówi. To Słowo możemy aplikować do naszego życia i ono się nigdy nie zestarzeje, ono zawsze jest aktualne. Kiedy przychodzimy właśnie z otwartym sercem, w połączeniu z Duchem Świętym, to Słowo mówi i nasze życie doznaje przemiany. Dlatego może być tak, że przyjmiemy właśnie taką złą postawę, postawę zamkniętości, gdzie myślisz sobie, ale Marek, tutaj dzisiaj głosi jakieś neocharyzmatyczne rzeczy. Nie, to nie o to chodzi. Ja tylko chciałbym dzisiaj powiedzieć, bądź otwarty na działanie Ducha Świętego, bo tak jak też słyszeliśmy tydzień temu, dzieje apostolskie ciągle trwają. Te wydarzenia w dniu Pięćdziesiątnicy są ciągle aktualne i to jest ciągle dla Kościoła. Także Jezus dzisiaj zbawia, On dzisiaj uzdrawia, On dzisiaj uwalnia, On także chrzci Duchem Świętym i to jest, kochany Kościele, dzisiaj dla nas. I nie tylko dla nas, ale także dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają. I my, ważne jest to, żebyśmy to rozpoznali, że te dary, to wszystko, co mamy, że to nie jest dla nas. Bo ja wiem, że wy już jesteście wystarczająco zbudowani i ciężko głosi się do ludzi ze świadomością, którzy, nie wiem, chodzą 20, 30, 50 lat z Panem, którzy już wysłuchali tyle kazań, że naprawdę potrzeba Bożego objawienia, żeby do was, kochani, przemawiać. I mówię to z takim uśmiechem, nie czujcie się urażeni, bo cóż nowego można powiedzieć, prawda? Ale dzisiaj właśnie chciałbym dotknąć wierzę istoty sprawy, czyli naszej otwartości na przeżywanie Bożej obecności. Bo idąc dalej, kochani, musimy zdać sobie sprawę, że gdy przyjdzie ten czas Bożego poruszenia, może przebudzenia, to nie każdy to rozpozna. Wszyscy będą w tym, obok tego, ale nie każdy to rozpozna. I chciałbym przed wami wymalować pewien obraz na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza. To jest 21 rozdział. I będziemy czytać od 8 wersetu. To jest ten moment, kiedy Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Wielu ludzi z towarzyszącego mu tłumu rozcierało na drodze swoje szaty. Inni obcinali gałązki drzew i również rozkładali na drodze. Tłumy natomiast, które go poprzedzały oraz te, które podążały za nim, wołały: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Gdy przybył do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Ludzie pytali, kto to jest? Tłumy zaś odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Jezus natomiast wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy tam sprzedawali lub kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Znamy dobrze ten moment z Ewangelii, on jest opisany w kilku miejscach. W kulturze chrześcijańskiej nazywamy to Niedzielą Palmową. Wszyscy mniej więcej wiedzą, o co chodzi. I ciekawe jest to, że w tym tłumie ludzi, którzy witali Jezusa, którzy wierzę szczerze te szaty mu składali, gałązki palmowe, to wśród tych ludzi, czy pośród tych ludzi były osoby, które kilka dni później skandowały, ukrzyżuj go. Wiecie, to jest dla mnie niezwykłe. Ale ja nie chcę negatywnie oceniać tych ludzi, bo my jesteśmy bardzo podobni. Ci ludzie, którzy byli częścią wielkiego poruszenia, bo mówię teraz o tej sferze fizycznej, widzialnej, bo faktycznie całe miasto, jak czytamy, się poruszyło. Także musiało tam być zgiełk. Ludzie tam na tą drogę, myślę, że przybiegli, patrzyli, tam nawet być może był taki tłum i taki ścisk, że nawet do końca nie potrafili go zobaczyć. Całe miasto się zbiegło i wszyscy wiedzieli, że to właśnie Jezus wjeżdża do Jerozolimy. I też w taki niezwykły sposób ogłaszali, że to jest syn Dawida, czyli też wśród tych ludzi wierzę, że były osoby, które rozpoznały w nim Mesjasza, rozpoznały w nim tego, który właśnie przyszedł, aby zbawić Izraela. Ale co ciekawe, chcę, żebyście to właśnie wzięli pod uwagę, na pewno były tam też osoby, które kilka dni później wydały Jezusa na ukrzyżowanie. I ważne jest to, abym ja i ty umiał rozpoznać, że On jest na tym miejscu i chce działać. Może kiedy nawet nie odczuwasz, nie widzisz, nie czujesz. Niektórzy oczekują dreszczów. Tu nie chodzi o dreszcze, tu nie chodzi o jakieś ciepło, złoty pył, cokolwiek. Nie. Tu chodzi o naszą postawę. Postawę oczekiwania na Pana. Wiecie, bo dla mnie też jest ciekawe, co się dzieje później i o czym też przeczytałem. Że Jezus od razu idzie do świątyni. I ja tak to widzę, przenosząc to w tym obrazie do naszej duchowej rzeczywistości, że Jego obecność nie jest komfortowa dla naszej cielesności. I dzieje się tak dlatego, bo On cały czas jest zazdrosny o naszego ducha. Czytamy o tym, że w świątyni Jezus powywracał stoły handlarzy. Jestem przekonany, podobnie się dzieje, kiedy przychodzi Jego obecność. Bardzo szybko zdajemy sobie sprawę z naszego faktycznego stanu. Okej, jeśli jesteśmy z Nim, w połączeniu z Nim żyjemy, ale co jeśli tak naprawdę nie żyjemy zgodnie ze Słowem? Co jeśli nie mamy społeczności z Bogiem? To kiedy przychodzi Boża obecność, to nie jest dla nas komfortowe, bo wtedy On uderza właśnie w te miejsca. Nie bo chce Cię potępić, ale z miłości, by pokazać, żebyś też może zrozumiał i zobaczył, że On jest święty, że On jest czysty i takiego życia od nas pragnie. Życia oddzielonego od tego świata. To wszystko, co Jezus poprzewracał w świątyni, tak naprawdę symbolizuje nasz dzisiejszy świat i pogoń za pieniądzem, pogoń za lepszym komfortem życia, pogoń za tym, by coś znaczyć, by coś mieć. Ale Jezus przychodzi do świątyni naszego serca i to wszystko wywraca tylko po to, żeby nam powiedzieć: najważniejsza jest moja obecność. Wow, moja obecność. To ona przynosi Boże poruszenie. Chciałbym, żebyście to złapali, bo ja mam dość patrzenia często na ludzi, którzy właśnie myślą, że w jakiś sposób można zasłużyć na Bożą przychylność, dlatego robią kroki, by coś zrobić w Kościele, by coś zrobić dla kogoś. To jest dobre. Ale najważniejsza rzecz, na której powinieneś się skupić w swoim życiu, to pielęgnować Bożą obecność. Pielęgnować społeczność z Nim. Halleluja. Wiecie, bardzo fajnie się słuchało tydzień temu historii na temat przebudzeń w różnych miejscach na świecie. Ale żeby być częścią Bożego poruszenia, wierzę, takie mam przekonanie, musimy rozpoznać, co Bóg chce uczynić w moim życiu, w twoim życiu. Żeby być częścią tego, co Bóg chce uczynić w tym narodzie, musimy rozpoznać, co Bóg osobiście chce uczynić w moim życiu. Bo bez tego nie będzie takiej kolektywnej zmiany, gdzie w jedności będziemy mogli coś razem osiągnąć. Dlatego dziś właśnie z tego miejsca chciałbym, abyś pomyślał nad tym, co Bóg chce uczynić w twoim życiu. A co On chce? Chce ciebie, twojego serca, twojego umysłu, twojego zaangażowania. A patrząc szerzej, ale ciągle lokalnie, Bóg chce zbawienia Polski, Polaków. Chociaż rozpoznaję też, że i nasi bracia Czesi są częścią Bożego poruszenia. Powiem wam, uśmiecham się, bo nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj odbyło się spotkanie 9 kościołów ze Śląska Cieszyńskiego z pastorem Jakubem Kamińskim, gdzie Czesi jeszcze w większej ilości chcą po prostu być częścią Now School, czyli takiej szkoły. I wiecie, mnie to zaskoczyło, że ludzie tutaj zza Olzy i to w tak dużej liczbie po prostu chcą być częścią tego, co Bóg czyni w Polsce, bo oni mówią, że też chcą być częścią tego poruszenia, ale żeby także to było ich udziałem w Czechach. I wiecie, oni są radykalni, bo to jest niezwykłe, że oni przyjeżdżają na te różne konferencje I dbają o te połączenia i pragną tego. I są dla mnie taką zachętą. I wiecie, ja mówiąc o tym, chcę powiedzieć o narzędziu, bo jestem też przekonany, że Bóg, uwaga, chce działać w każdym miejscu w naszym kraju. Nie tylko tutaj, ale na północy, zachodzie i wschodzie. Że On chce właśnie wzbudzać ludzi, dla których cenna, drogocenna jest Jego obecność. On chce się poruszać i to nie jest tak, że tylko my mamy monopol na przebudzenie na Śląsku Cieszyńskim, chociaż historycznie, faktycznie to miejsce jest błogosławione i cały czas odczuwamy to. Ale Bóg w całym naszym kraju, wierzę, że szuka takich ludzi, ale także i na świecie, którzy będą gotowi na to, by usłyszeć Jego głos. I dzisiaj chciałbym właśnie zapytać Ciebie, gdzie Ty czujesz się w tej całej układance? Czy to, co wymalowałem przed waszymi oczami, nie jest jakąś baśnią, jakimś obrazem wyimaginowanym, co do którego nie wiesz, jak się wpasować? A czy może myślisz sobie, wow, w tym Bożym poruszeniu jest miejsce także dla mnie. Bóg mnie widzi w tym. Chce mnie użyć. On chce ciebie użyć. I kolejna rzecz, kochani, która jest tak ważna, że ja musiałem też to zrozumieć i chcę się z tym podzielić. Nie musisz jechać do lasu czy gdziekolwiek w góry, żeby spotkać się z Bogiem. Bóg chce działać w twojej codzienności. Ja wiem, że ty możesz mi powiedzieć, ale ja mam pracę, ja mam dzieci, a ja ci powiem, tak, to jest biblijne, zrobiłeś to zgodnie z Bożym przykazaniem, tak, Bóg powiedział już na początku, że mamy się rozradzać, rozmnażać. Czytamy w Biblii o tym, że mamy też pracować, to wszystko jest okej, ale właśnie w tym czasie, jaki masz i w tym sezonie, jaki masz, szukaj Bożej obecności. I nie rób wymówek, że ach, gdybym ja był osobą duchowną albo coś w tym stylu. Ach, gdybym, nie wiem, nie musiał tyle pracować, gdybym miał więcej czasu. Módl się o to. Módl się o to, co możesz zrobić w swoim życiu, by przebywać więcej z Panem. A jeśli masz taki właśnie trudny sezon, że masz małe dzieci, po prostu w tej codzienności szukaj Pana. Powiedziałem to bardzo ogólnikowo, ale uwierzcie mi, bo ja to robię. To jest dla każdego. Ten czas poruszenia jest dla nas. Chciałem już tutaj powoli zaprosić zespół. Za chwilkę też będziemy się modlić. Dzisiaj chciałem powiedzieć do was tak prosto, z serca do serca. Mówiłem dużo też o swoim życiu, bardziej, żeby wam pokazać też moją drogę. Bo wierzę, że jesteście cennymi ludźmi w Bożych oczach, gdzie Bóg chce naprawdę w szczególny sposób poruszać się w waszym życiu i użyć was. I nie mówię to w kontekście jakiegoś takiego sloganu, bo może nie raz to słyszeliście, ale to jest naprawdę prawda, bo o tym mówi Boże Słowo. Już w łonie matki Bóg wie, że miał plan, rozmawiał z sobą i On już zgotował ci przyszłość. I dzisiaj naszym zadaniem jest to, by szukając Jego Bożej obecności w połączeniu z Nim po prostu odnaleźć to. Odnaleźć to. I tak rozpoczyna się właśnie czas Bożego poruszenia. To jest czas, kiedy my stajemy się gotowi. To jest ten czas, kiedy rozumiemy, że nie zajmowanie się różnymi sprawami da nam sprawi, że będziemy w tym właściwym miejscu, ale kiedy po prostu koncentrujemy się na nim. Dlatego, kochani, kiedy zespół nas teraz będzie prowadził, chciałbym, wiesz, że nie tylko ja tego chcę, ale też i Duch Święty, abyśmy mieli ten czas, gdzie będziemy po prostu modlić się, gdzie będziemy Jego uwielbiać, gdzie nie będę może robił wezwania, ale gdzie skupimy się i postaramy się choć przez chwilę, bo cóż to jest 2 godziny, kiedy jesteśmy tutaj na nabożeństwie, ale nie myślcie o rosole, o kotlecie, nie myślcie o tym. Po prostu pomyśl o tym, Panie, co Ty chcesz uczynić w moim życiu? Co mogę dla Ciebie zrobić? Jeśli na podstawie tego słowa czujesz, że Bóg wzywa Cię właśnie tylko do tego, zatrzymaj się, spędź ze mną czas, to zrób to. Możemy powstać, miejmy taki czas wolności. Wiesz, że Duch Święty chce działać, wiesz, że Duch Święty chce się poruszać. A jeśli jest tutaj ktoś, kto ma jakąkolwiek potrzebę i chciałby się pomodlić, to też jest tu przestrzeń, by wyjść do przodu. Zawsze ona jest dostępna, ale szczególnie dzisiaj o tym mówię. Cokolwiek jest, zawsze możesz wyjść, będziemy się z Tobą modlić. A my, którzy jesteśmy też tutaj i chcemy odpowiedzieć na to słowo, skupmy się, zamknijmy oczy. Nie po to, bo to jest jakiś rytuał, ale po to, by skoncentrować się na Bogu. Wsłuchajmy się w słowa pieśni i zacznij z Nim po prostu rozmawiać, jak z przyjacielem. Panie, ja Ci tak dziękuję za Twoje słowo. Jestem zachwycony tym, że Ty na przestrzeni tych wielu wieków zawsze szukasz człowieka. To jest tak niezwykłe, Panie, że szukasz ludzi, którzy chcą po prostu stanąć w Twojej obecności. Panie, tak dziękuję Ci za to, że jesteś tu dla nas, Panie. Panie, to naprawdę dotyka mojego serca, Panie, że Ty zechciałeś, Panie Jezu, przyjść tutaj dla nas, że dałeś nam życie i powołałeś nas do pięknego życia w relacji z Tobą, gdzie naśladując Ciebie możemy iść przez życie, błogosławione życie, błogosławione nie dlatego, że wszystko mamy, ale dlatego, że w Tobie mamy wszystko, Panie Jezu. Mamy pokój, mamy radość, mamy odpocznienie. Panie, tak modlę się o każdego z nas, który jest na tym miejscu, abyśmy mieli serca, oczy, uszy otwarte na to, co Ty chcesz uczynić w tym kościele, w tym mieście, w tym regionie, w tym kraju. O Panie, tak modlę się o to, abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę pielęgnują relacje z Tobą, którzy szukają Twojej obecności, bo w tym rozpoznaję początek Twojego Bożego poruszenia. Panie, my nie chcemy się ominąć z tym, co Ty masz dla nas. Panie, nie chcemy chybić celu, kiedy Ty przychodzisz. Nie chcemy być niedostępni, nieobecni, kiedy Ty, Panie, chcesz się poruszać na tym miejscu, a także w tym narodzie, Panie. Chcemy rozumieć, Panie Jezu, co chcesz uczynić w tym kraju. A wierzę, Panie, że Ty chcesz zbawiać. Wierzę w to, że Ty chcesz uzdrawiać. Wierzę, że Ty chcesz poruszać się, Panie. Halleluja, Panie. I my chcemy być ludźmi, którzy są gotowi. Którzy są gotowi na Twoje poruszenie, na Twoje przyjście. Którzy są gotowi, by spędzić czas z Tobą. Którzy odrzucą swoje dotychczasowe życie, ale uchwycą się tylko tej bliskiej społeczności, relacji z Tobą, bo to jest najlepsze dla nas. Chwałę Ci oddaję, Panie. Chcemy trwać, Panie, w bliskości z Tobą, w społeczności z Tobą, teraz w tej chwale, w uwielbieniu. Panie, tak modlę się, poruszaj się na tym miejscu, między tymi ławkami, Panie. Panie, niech to Słowo w nas pracuje. Niech to Słowo nie daje nam zasnąć, że Ty, Panie, chcesz poruszać się w naszym życiu, że Ty chcesz do nas mówić. Niech ta myśl nie pozostawia nas w spokoju, że Ty, Bóg Wszechmogący, zniżasz się do nas, aby być z nami, aby mieć z nami relację. Halleluja, Panie. Jesteś tak dobry, to jest tak niezwykłe, Panie. Uwielbiam Ciebie, wywyższam Ciebie. Tobie oddaję chwałę. Halleluja. Amen. Oh.